jeszcze tak to troszeczkę jest rzeczywiście, że jak ktoś jedzie tak sobie niespiesznie przez Amerykę Południową, to szuka Polaków, szuka misjonarzy, szuka polskich śladów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy wszystkich w świąteczną sobotę.
Wiesia i Krzysztof Wróć w naszym studio.
Witam serdecznie jeszcze raz. Tak, to prawda. Misjonarze i misje polskie były na naszej drodze w Ameryce Południowej. Mieliśmy to szczęście i udało nam się trafić do trzech takich placówek. Jednej bardzo wysuniętej na południu w Patagonii.
One były dla was otwarte czy zamknięte?
Otwarte. Ugościono nas naprawdę rewelacyjnie i nie spodziewaliśmy się aż tak miłego przyjęcia w tych miejscach. Jednak Polacy i księża z zakonu franciszkanów i redemptorystów, bo akurat o tych dwóch misjach mówimy, ugościli nas po królewsku.
A o czym się rozmawia, gdy się już ten obiad u księdza je?
O życiu. Tak o życiu, prostu. Tak po prostu o życiu. Znaczy tak myślę, że rozmawia się po prostu normalnie, nie ma jakichś szczególnych tematów, których należałoby unikać albo których należałoby właśnie szukać do tych rozmów. Rozmawia się po prostu, najważniejsze, że rozmawia się po polsku, może to jest taki klucz.
A gdy się jest w takiej podróży dalekiej, no przecież wy z sobą rozmawiacie po polsku, jesteście parą. Parą pod namiotem i z namiotem.
Tak, ale oni z nami rozmawiają po polsku.
Dla nich to jest taka
frajda. Tak,
dla nas to była taka chwila odskoczni od tego natłoku intensywności uczenia się hiszpańskiego, którym musieliśmy się jakby tam odnaleźć, bo nasza podróż jakby nie była organizowana przez kogoś, nie mieliśmy wytoczonych szlaków, musieliśmy organizować sobie wszystko sami, więc wymagało to automatycznie tego kontaktu
to
z językiem.
Zacznijmy tę odpowiedź od początku. Dobrze. Było tak, że nie wiem, to Krzysztof przychodzi do domu i mówi, co, jedziemy do Ameryki Południowej na motocyklu?
Nie, to tak nie było. Nie. Bo także po naszej poprzedniej podróży do Azji Południowo-Wschodniej, w zasadzie już jak wracaliśmy w samolocie, zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie następna wyprawa.
A ta wyprawa do Azji to nie była wyprawa motocyklowa?
Nie, to wyprawa była turystyczna.
Byliśmy tam 9,5 tygodnia, tak ją zresztą nazwaliśmy pod takim hasłem, ale bardzo często używaliśmy jako środka transportu skuterów, bo tam motocykle o większej pojemności raczej nie są zbyt często
dostępne. Skuter można pożyczyć na
Dokładnie,
miejscu.
Skuter na miejscu, więc takie krótkie epizody, jedno-dwudniowe mieliśmy.
I wam się spodobało.
W różnych krajach, tak. I stamtąd właśnie wziął się pomysł na środek transportu, którym będziemy podróżować przy kolejnym wyjeździe.
A kierunek tak naprawdę narodził się dużo później, jak pojawiły się motory, przynajmniej tak w głowach, jak nam się pojawiły motory.
Halo, w głowie Krzysztofa najpierw pojawił się jeden motocykl, tak? Ty będziesz kierował, ona będzie
Właściwie ja nie przyjmowałem innego scenariusza na początku do wiadomości.
Tak, tak. Z rozwianym włosem, pięknie wyglądała.
Tak. I będzie tak takim plecakiem tak zwanym, jak to mówi się w żargonie motocyklowym.
Tak się
Jednak
mówi?
Okazało się... Plecak, tak. Jednak okazało się, że moja małżonka ma inną koncepcję na tą podróż, jak już usłyszała o motocyklu.
Znaczy,
ja też chcę motor.
Dwie rzeczy zaważyły. Po pierwsze, jeżeli człowiek jest, kobieta jest na swoim motorze, to od razu ma prawo decydowania, czy skręcamy w prawo, czy w lewo. Bo po prostu skręca i trzeba za nią jechać. A po drugie, jednak z przodu, jak się siedzi na motocyklu, jak się kieruje motocyklem, to jednak nogi są jakby bardziej, nie są takie w takim rozkroku, jak się jest z tyłu. I jak dłużej się jedzie, to po prostu jest bardzo męczące.
Czasami nie są nieprzyzwoite tematy?
Ależ Bóg broń, po prostu taka motocyklowe bardziej, o tak bym powiedziała. Szczególnie ważne dla kobiet.
Ja wam powiem coś innego. Ja nie lubię jechać z tyłu na motorze, bo ja nie mam poczucia pewności. Tak mi się wydaje,
tak myślę,
że ktoś
to jest,
wykonuje
tak na poważnie chwilę, to jest kluczowy element tego aspekt kierowania motocyklem wymaga naprawdę dużego skupienia i chyba zaufanie do samego siebie jest większe i możliwość decyzji i w jaki sposób chce się
jest oczywiście jeszcze trzeci aspekt. Jak masz swój własny motocykl, to masz też swoje dwie sakwy tylko dla siebie, więc możesz sobie tam napchać wszystkiego, swoich ciuchów, swoich sukienek, swoich butów, szpilek. No dobra, szpilek nie.
I nic nikomu do tego.
No tak, masz pełne prawo do tego. W końcu to twój motor.
Zaczęłaś uczyć się jeździć na motorze.
Zaczęłam. Musiałam, bo
zaczęłaś robić prawo jazdy.
Musiałam.
Więcej.
Tak, tak. Na samym początku, po wymyśleniu tego drugiego motocykla, okazało się, że trzeba zrobić prawo jazdy, bo nie było prawa. Ja tylko miałem prawo jazdy na motocykl, na jednoślad w tym duecie.
A więc... też czynnie na motocykle nie jeździłeś? Czy czynnie?
Powiedz, że miałeś duże doświadczenie.
Tak, duże doświadczenie z ogromną przerwą, ale bardzo mocno ukorzenione, zaszczepione mi przez ojca, który mnie sadzał dawno temu na WSC. Zresztą w każdym mężczyźnie chyba tli się taka nutka takiej romantycznej wizji motocyklisty, który swobodnie sobie może poruszać się po świecie i chłonąć te wszystkie
to
klimaty.
To rzeczywiście była spora przerwa.
Była, tak, była ogromna. Słyszałem wiele opinii, że...
25 lat prawdopodobnie, tak, 20, tak, ponad 20
tak,
lat.
Dokładnie, bo ta podróż odbyła się zaraz, no kilka lat po mojej 40, że tak powiem, więc...
No właśnie, wasza podróż, ta ostatnia, podobno była spowodowana twoim kryzysem wieku średniego.
No tak z perspektywy czasu oceniam,
wymyśliłeś sobie, że kupujesz motocykl, zabierasz fajną kobitkę i ruszasz w drogę. Easy rider.
Wiesz co, nigdy wcześniej tak nie myślałem o tym, ale po fakcie analizując cały to przedsięwzięcie, że tak powiem, to analizując wiele opinii osób, które słyszeliśmy przed wyjazdem, to faktycznie mówiono nam, że porywamy się z motyką na księżyc, że nie damy rady, albo że...
Na słońce
coś, na słońce, tak, że może się coś nie udać. Jednak my konsekwentnie dążyliśmy do realizacji.
Plan i pomysł był taki, żeby pojechać na tych motocyklach do Ameryki Południowej. Podróż miała trwać 3 miesiące. Trwała w koniec końców 8.
Plan był zupełnie inny, tak naprawdę. Plan był taki, że pojedziemy i chcieliśmy mieć jakiś cel tej wyprawy. Tak sobie wymyśliliśmy, że samo podróżowanie dla podróżowania to nie do końca i tak szukaliśmy sobie takiego jakiegoś...
punktu, zaczepienia.
Jakiejś takiej misji, którą moglibyśmy spełnić, jakichś pomysłów fajnych.
Kiedyś o tym z motocyklistą, pewnym motocyklistą rozmawiałem i zapytałem go, dlaczego on pojechał do Nordkap, tak? Na przylądek. On powiedział, wiesz, ja kocham jeździć na motorze i mógłbym właściwie tą wodnicą w tę i nazad, no ale trzeba mieć jakiś cel podróży.
Myśmy ten cel mieli, tak. Po pierwsze, mieliśmy sam cel podróży. Jak przy Muzeum Emigracji w Gdyni zobaczyliśmy wystawę fotografii polskich transatlantyków, to wpadł nam do głowy pomysł, że MS Chrobry. To jest ostatni polski transatlantyk, ostatni w sensie zbudowany specjalnie dla Polski, zbudowany w 1939 roku. I wyruszył w swoją podróż do Ameryki
Z emigrantami,
ponad 300 osób na pewno było na tym statku.
Doszliśmy do listy imiennej tych pasażerów w archiwum w Gdańsku i tak zaczął się ten trop taki. Zaczęliśmy ciągnąć, iść śladem tych potomków i tego statku.
Chcemy poznać tych Polaków, którzy wyjechali.
Tych Polaków, tak, tych Polaków, dokładnie. Wiele miesięcy trwały całe te przygotowania, jakby dwutorowo, pod względem technicznym, sprzętowym, organizacyjnym i równocześnie poszukiwaliśmy tych potomków Polaków, którzy wyjechali w lipcu, wypłynęli.
To w ogóle jakaś to była taka podróż przygotowana z wielką determinacją, ze spokojem, z ogromnymi przygotowaniami, dlatego że Wiesia zaczęła uczyć się hiszpańskiego.
Teraz jak tak sięgniemy pamięcią do tamtego okresu, to był dla nas taki bardzo wyczerpujący, powiedziałabym, ponad półtora roczny okres, gdzie faktycznie dużo rzeczy się zadziało, bo trzeba było wielotorowo działać. To, że się zaczęłam uczyć hiszpańskiego i jak najbardziej. Natomiast myślę, że też warto podkreślić to, że języka można nauczyć się samodzielnie. Teraz, kiedy mamy przeróżne programy komputerowe, potrzebna jest tylko konsekwencja i determinacja i dążenie w dążeniu do celu i wtedy jakby wszystko się udaje.
Udaje się być może dlatego i ta konsekwencja stąd wynika, że jak ty masz przed sobą w perspektywie tę podróż za rok czy za półtora roku, no to codziennie może przysiądziesz do tych lekcji.
Codziennie, to jest dobre słowo, tak.
Tak, ja obserwowałem tą konsekwencję jakby na własne oczy i ja działałem w innym kierunku, ale taka duża wytrwałość była...
Dobra,
jednak,
przyznam się. Krzysztof po prostu przychodził do domu i otwierał sobie i co chwilę oglądał takie tutoriale, jak naprawić jakąś tam część w motocyklu. Ja sobie myślę, Jezu, muszę się zacząć czegoś uczyć, coś muszę robić. I wtedy wziął ten siedem hiszpański.
A tak.
Okazało się, że byłem taką ukrytą motywacją.
No dobrze, i wymyśliliście sobie, że kupujecie tam stare motocykle, takie one miały?
Przepraszam, pełnoletnie.
Pełnoletnie, przepraszam bardzo.
Tak, motocykle były faktycznie pełnoletnie, bo jeden był 94, drugi 7 roku lub 8. Ale wybraliśmy za to, żeby upraszczać sprawę techniczną, jednakowy model tej samej marki, żeby
nie dublować części.
I to wszystko w jakiś sposób upraszczało nam potem logistykę w przygotowaniach tych motocykli.
No BMW 650, tak? To jest kawał maszyny jednak.
Kawał.
Tak,
ciężki.
Tak. Jak się okazało, znaczy z samym motocyklem też, jeżeli ciągniemy jeszcze chwilkę wątek motocyklowy, był pewien kłopot, jaki wybrać. Okazało się, że ten motocykl będzie chyba taki, wydawało mi się wtedy, przed wyjazdem i przed zetknięciem się z rzeczywistością w Ameryce Południowej, że on będzie najbardziej optymalnym wyborem. Wróciły, więc to potwierdziło chyba słuszność.
Gdy pytają cię, dlaczego wybrałeś właśnie ten motocykl, ten model, bo to ty chyba przede wszystkim jednak te motory wybierałeś, to mówisz, nie wiem dlaczego, po prostu tak wyszło. To trochę przypomina taki, przepraszam bardzo, Wiesiu, ale kobiecy wybór, to kolor mi się podobał.
No, trochę ładny. Był ładny, był intuicja. Czerwony. Były, no nie ukrywajmy, tu tanie, bo nasz budżet nie był z gumy i chcieliśmy, żeby przeznaczyć jak największą jego część na podróże, a nie na sprzęt.
Postanowiliście do tej Ameryki Południowej przewieźć siebie razem z motorami, płynąc statkiem.
Tak. Było tutaj też taki mały element nawiązania do...
4 tygodnie podróży statkiem?
Cudowny tak, okres.
Do tego chrobrego to było nawiązanie?
Dokładnie. Myśleliśmy sobie, że to będzie bardzo ciekawy element, taki wstęp, miękkie wejście do w skórę jakby emigrantów, którzy płynęli. Mieliśmy co prawda bardziej komfortowe warunki, bo byliśmy tylko jednymi z 12 pasażerów na tym statku.
To był włoski statek.
Tak, to był włoski statek, włoskich linii, Armator. I on umożliwiał właśnie zabranie ze sobą środka transportu, czyli w naszym przypadku motocykli, co nas przekonało też, bo upraszczało znacznie sprawę logistyczną.
Nie statek pasażerski, tak?
Nie, to był statek cargo, to był ogromny 54-tysięczny statek o wyporności 54 tysięcy ton i ponad 200 metrów długości i przewozi kilkaset kontenerów i mnóstwo samochodów.
Się na ten statek trochę nie chciała się podobno na początku zgodzić, tak? No bo co ty będziesz robiła, dziewczyno, 4 tygodnie na statku?
Tak, to jest naprawdę dramat, 4 tygodnie na statku, ale jak już się przeżyje to potem się za tym bardzo tęskni, bo jest to taki okres, że człowiek jest jakby wyłączony ze świata, jest w swoim świecie, jest zupełnie jest inaczej, nie ma nic, nie ma internetu, nie ma telefonów. Maile nie dochodzą.
Ale my nie do końca byliśmy przekonani o tym statku na samym początku. Właściwie szale przeważyło to, że to będzie prostsza organizacja całego wyjazdu i transportu motorów. Okazało się, że po fakcie jesteśmy naprawdę mocno zaskoczeni pozytywnie całym tym rejsem i chętnie byśmy go powtórzyli.
A z finansowego punktu widzenia to być może na początku wydaje się taki krok nierozsądny zupełnie, bo bilet na taki statek dwuosobowy plus 2 motocykle kosztuje, proszę Państwa, uwaga, 20 tysięcy złotych.
Tak, wydaje się, że jest to suma,
wydaje się, że
to
lepiej
suma,
przelecieć
ogromna.
Samolotem, bo będzie taniej, bo bilety nawet samolotowe w obie strony kosztowałyby około tam 5-6 może tysięcy złotych, prawda?
No nawet jeżeli założymy, że 5 tysięcy, to mamy na 2 osoby 10 tysięcy, plus jeszcze przewóz 2 motocykli w kontenerach, też trzeba zabezpieczyć, trzeba je przygotować.
A uwierzcie mi, że dowiadywaliśmy się o wiele opcji, chyba wszystkie warianty przeanalizowaliśmy. Biorąc pod uwagę wszystkie koszty, które by się wiązały z transportem motocykli i niewiadoma, która czekałaby nas po stronie importera, tak? Czyli osoby, od której odbieralibyśmy w Ameryce Południowej, koszty są tak płynne i zróżnicowane, że mogłyby przewyższyć wielokrotnie, może nie, ale sporo.
Przepraszam, że pytam was o pieniądze, ale czasami dobrze o pieniądzach, o konkretach porozmawiać w podróży. Za to potem ta podróż kosztowała niewiele, przeliczyliście, że jeden dzień w podróży kosztował was $50, czyli całkiem nieźle.
Tak, $50 wyszło nam, prawdę mówiąc, nawet byśmy zeszli z tych 50 do 47, ale faktycznie ostatnie dni w Montevideo jeszcze trochę nas zmusiły do podniesienia tej poprzeczki.
Zrobimy teraz małą przerwę, jeżeli pozwolicie, dobrze? A tak potem jest. Znajdziemy się w Montevideo, zapytam, jaki to był ten pierwszy dzień, gdy ze statku, z motocyklami zeszliście na ląd w Montevideo, w Urugwaju. Właśnie Wiesia i Krzysztof Ruć są naszymi gośćmi. Z nimi, uwaga, będzie można się spotkać niebawem w Gdyni. I jeżeli jakichś szczegółów tej podróży nie poruszymy, bo na rozmowę nie mamy wiele czasu, taka ogromna podróż, 8 miesięcy, a mamy jeszcze zaledwie pół godziny. No to można się będzie z nimi spotkać w infoboksie w Gdyni 30 marca, to jest środa, tak? Środa 30 marca o 16 w gdyńskim infoboksie. Oni będą o tej podróży opowiadali, a dziś są gośćmi Radia Gdańsk, Wiesia i Krzysztof Ruć. Swoją drogą, ciekawa dygresja. W jaki sposób motocykliści reagują na rowerzystów na jezdni? Bo z kierowcami to bywa bardzo, bardzo różnie. To państwo się zastanawiają, w naszym studio Wiesia i Krzysztof Ruć. Dlaczego to skojarzenie? Dlatego, że Tomek napisał, że dziś odbędzie się rowerowa masa krytyczna. Przejazd o 12, więc niebawem z dworca w Gdyni do Wejherowa. Przejazd ku pamięci zmarłego przed kilkoma dniami społecznika i członka klubu Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów Tomka Milewskiego. To informacje od Tomka, naszego stałego słuchacza. 603-06-06-06 SMS-owy numer do Radia Gdańsk. Czy w Ameryce Południowej spotkaliście jakiegoś rowerzystę?
Spotkaliśmy bardzo wielu rowerzystów. Jak reagują? Ostrożnie, bo jakby może nie, trudno powiedzieć, że są to bracia, ale na pewno są to osoby, które my przynajmniej darzymy takim dużym szacunkiem, zwłaszcza po tym, co widzieliśmy w Patagonii, bo wiatr ogromny, a oni po prostu jadą. Dwie niewielkie sakwy na rowerze i pod górę.
Ten wiatr w Patagonii to bardzo wam dokuczał, prawda?
Tak, tak, też był dosyć uciążliwy.
Pampasy pusto, a wy pod wiatr.
A my pod wiatr, tak. Właściwie boczny cały czas wiatr mieliśmy. Co prawda deszcze nas zbyt mocno i zbyt często nie łapały, ale wiatr był permanentny i wiele dni po drodze z Montevideo przez Buenos Aires do Ushuaia towarzyszył nam. No,
przypominam, w naszym studiu Wiesia i Krzysztof Ruć, ci, którzy przejechali motocyklami 20 tysięcy kilometrów przez Argentynę, Chile, Urugwaj, Paragwaj i Boliwię. Ta podróż zajęła im 8 miesięcy. No, dobrze, wysiadacie ze statku w Montevideo, tak? I wjeżdżacie w ten ogromny, wielki ruch w metropolii południowoamerykańskiej. Jak ty się czujesz, Wiesławo?
No ja się czuję przyzwoicie, bym powiedziała, zważywszy na to, że jest styczeń i 40 stopni, taki upał
plus
ogromny. Tak, tak. Także
Ameryka Południowa w końcu,
tak naprawdę było bardzo ciężko.
Styczeń, czyli lato.
Bo było bardzo gorąco. Ale nie wiem, mam nadzieję, że to jakoś nie zabrzmi dziwnie, ale jakby zawsze słyszałam oddech mojego męża, bo mieliśmy komunikatory i to jakieś mniej więcej tak co 10 sekund, uważaj, skoncentruj się. Więc jakoś ja po prostu daję radę, przejeżdżam przez te ulice i docieram tam, gdzie mieliśmy pierwszy przystanek w Montevideo.
To były trudne momenty tej podróży, wielkie miasta, Buenos Aires na przykład?
Tak, tak. Troszeczkę pomogli nam spotkani po drodze ludzie i życzliwe ich nastawienie, więc mieliśmy jakby ułatwione wejście w ten taki amerykański klimat, ale duże miasta generują dla motocyklisty taką trudność i potrzebę koncentracji, żeby jednak nie narazić siebie na jakiś wypadek, a to mi cały czas tkwiło gdzieś z tyłu głowy, żeby na tych motocyklach nie zrobić sobie krzywdy za bardzo już na samym początku tego wyjazdu. I musieliśmy się mocno pilnować, ale równocześnie dało się zwiedzać i chłonąć ten klimat.
Aha, bardzo szybko jednak wyjeżdżacie z Montevideo, jedziecie na południe?
Tak, tak. Po dwóch czy trzech dniach wyruszyliśmy dalej przez Urugwaj, kierowaliśmy się do Argentyny, do Buenos Aires. Tam zatrzymaliśmy się na kilka dni, aby rozwinąć wątek emigracji i poszukiwań potomków, których to zaczęliśmy szukać w Polsce.
To tam właśnie ich szukaliście?
Buenos Aires mieliśmy już, jakby poszukiwania zaczęliśmy już w Polsce jeszcze przed wyjazdem i poprzez media społecznościowe pozyskaliśmy kilka kontaktów, czy udało nam się zaprosić do rozmów parę osób i na pewno spotkaliśmy się, jakby taki najważniejszy kontakt to rodzina Antonowicz, z którą spotkaliśmy się zarówno w Buenos Aires, bo jest tam wnuczka, odnaleźliśmy wnuczkę pasażera.
No właśnie, są to byli potomkowie pasażerów z Chrobrego.
Dokładnie, tak.
Który wypłynął w 1939 roku, tak?
W 1939 roku, no to był taki okres emigracji, kiedy faktycznie całymi rodzinami wypływali z Polski, sprzedając jakby cały dobytek tutaj, sprzedając ziemię i jakby wszystkie nieruchomości. I wypływano z tymi oszczędnościami do Ameryki i próbowano tam zacząć nowe życie. Także rodzina Antonowicz, którą odnaleźliśmy, wypłynęli z piątką dzieci.
Tak, tak. I po krótkim pobycie w Buenos Aires wtedy wyruszyli głębiej do Paragwaju i tam kolejną, jakby kolejny odłam znaleźliśmy rodzinę.
To musi być trudna życiowa decyzja. Wszystko zmieniam, wszystko stawiam na jedną kartę.
Tak, dziś w dobie...
Wiecie, mamy święta Wielkiej Nocy Zmartwychwstania.
Dokładnie, jest taka chwila zadumy nad tym, jak toczy się życie człowieka, w jaki sposób można...
To jest ogromna przemiana.
Podejmuje się czasem trudne decyzje, oni podjęli tą decyzję i mieliśmy okazję porozmawiać o tym, jak sobie radzili później.
A to były właśnie takie rozmowy trochę filozoficzne o życiu, czy bardziej radosne spotkanie?
I takie były atmosfery. One się tak trochę mieszały, bo faktycznie była też, jak Graciela Antonowicz w Buenos Aires zaczęła nam opowiadać historię swojej rodziny, to no nie było to nic łatwego, nic prostego, bo przychodził człowiek ze strony amerykańskiej, wydzielał, pokazywał mi kawałek pola i mówi, to jest wasza ziemia od dzisiaj i nie ma tam nic. Jest po prostu ziemia i muszą zacząć sobie na niej radzić, muszą zastanowić się przynajmniej przez kilka sezonów, co tam siać, co tam, żeby potem można było zbierać plony, żeby
tak,
z czegoś
nie
żyć.
Zapominajmy, że to są odrębne całkowicie różne warunki klimatyczne i nasze rośliny jakby nie przyjmują się doświadczenie rolników.
Z tym może być różnie.
Tak, dokładnie. Więc oni tam naprawdę mieli ciężkie chwile, pierwsze lata zwątpienia, jednak wiele rodzin zakorzeniło się tam, udało im się zorganizować swoje miejsce na ziemi.
A byliście o tych Polaków, którzy odnieśli w jakiś sposób życiowy sukces?
Przyszło mi teraz na myśl, że taki bardzo eksponowany nazwisko Jan Szychowski, to jest Polak, który wyemigrował, co prawda nie z naszej takiej grupy poszukiwań, ale trafiliśmy w północnej Argentynie w Misiones do Muzeum Juana Szychowskiego, który jako dziecko wyemigrował z Polski z rodzicami i tam otworzył do dziś istniejącą jedno z większych przedsiębiorstw produkujące yerba mate. Nazywa się to przedsiębiorstwo Amanda i ono do tej pory funkcjonuje. Dosyć jest znane w Argentynie. W każdym sklepie można spotkać tą markę yerby mate.
Bardzo egzotycznie brzmi, tak? Polak produkujący yerba mate.
Tak, tak, naprawdę, ale to było też tam muzeum, które udało nam się zwiedzić i naprawdę myśl techniczna, którą on tam wdrażał, była no, genialna i potrafił zbudować, jak powiedziałem, do tej pory funkcjonujące.
Właściwie to mieliście dojechać do jakiejś takiej polskiej wioski, tak? Wioski polskich potomków.
Znaczy po spotkaniu z Gracielą okazało się, że jest bardzo duża szansa, że potomkowie pasażerów Chrobrego są właśnie w Paragwaju, w miejscowości Fram. I my założyliśmy, że pojedziemy do tego Fram i faktycznie dążyliśmy do tego, bo też jakby, no, ponieważ głównym celem wyprawy, oprócz podróży, oprócz takiego turystycznego wymiaru i poszukiwania Polaków, to byli ci konkretni Polacy, tak? Czyli potomkowie pasażerów Chrobrego. Stąd też nasza wizyta we Fram i też jakby kolejne spotkania we Fram, gdzie mogliśmy poznać kolejne osoby.
A ktoś tam jeszcze mówił po polsku? Czy bardziej po hiszpańsku trzeba było dawać radę?
Znaczy, z rodziną Antonowicz w Paragwaju po hiszpańsku. Mieliśmy pomoc wtedy, w tym dniu towarzyszył nam jeden z redemptorystów, który był tam na misji niedaleko w Posadas. Więc z nimi był kontakt tylko po hiszpańsku. Jednak taka ciekawostka, że trafiliśmy do tej rodziny poprzez jakby cmentarz, w cudzysłowie, bo pierwszym kontaktem w wiosce, jaki uczyniliśmy, to była wizyta na cmentarzu i odnalezienie grobu osoby z naszej listy. Czyli dotarliśmy do punktu wyjścia. Znaleziona lista w Archiwum Narodowym w Gdańsku potwierdziła nam jakby tą osobę leżącą tam. I wywiad zrobiliśmy bardzo króciutki na okolicznych sąsiadów, że tak powiem, odwiedzających cmentarz i skierowano nas do tej rodziny Antonowicz.
Jak ta polskość wygląda po latach? Czy to jeszcze można mówić o polskości, czy ona została już tylko bardzo, bardzo w dalekich wspomnieniach rodzinnych?
Chciałoby się powiedzieć, że jest kultywowana i pewnie są niektóre miejsca, gdzie faktycznie ta polskość jest bardzo mocno widoczna.
Jakaś żywa, namacalna?
Jedna z takich żywych miejscowości to jest miejscowość Wanda, niedaleko Iguazu i to jest faktycznie polska wioska. Że
Nazywa się Wanda.
Jesteśmy w sklepie, kupujemy jakieś pożywienie. I zaczepia nas osoba w starszym wieku i mówi, państwo po polsku mówią, czy to nie cudowne? I zaczyna się rozmowa po polsku. To jest taki specyficzny język, ten język faktycznie sprzed 60 lat.
Tak, Argentyna była dosyć izolowana przez sytuację polityczną, jaka się utworzyła po wojnie w Europie, więc nie było zbyt dużo kontaktów i ta emigracja została taka wyizolowana, została w swoim takim tym środowisku. I my spotykaliśmy się faktycznie z wieloma takimi naprawdę polskimi akcentami, bo był orzeł w koronie wiszący w domu, do którego nas zaproszono. Był Antoni Firak, który nas zaprosił do siebie, opowiadał swoją historię. On mówił po polsku jako dziecko, który tam przyjechał jako dziecko. Jego córka troszkę, niestety wnuk już właściwie nie rozmawia po polsku, więc jakby polskość troszkę tam zanika, pomimo tego, że w Wandzie istnieje do tej pory szkoła polska i można się dla chętnych uczyć języka polskiego.
I są chętni?
Myślę, że tak, bo spotkaliśmy tam nauczycielkę, która pracowała w tym okresie przez jakiś czas i chętni byli.
Nie wiem,
garnęli
się tam w okresie wakacji, tak? Czyli tam w styczeń, luty.
Tak, znaczy wracając do jakby punktu wyjścia, ta 3-miesięczna podróż...
wszystko odwrócone do góry nogami.
Do góry nogami. I ta 3-miesięczna podróż przedłużyła się do 8, więc i klimat się troszeczkę nam zmienił.
To umówmy się w ten sposób, że więcej o tych Polakach z Chrobrego to opowiecie w infoboksie, bo też taki jest cel tego spotkania. Spotkania z Wiesią i Krzysztofem Rudzi. Jak się odmienia?
Nie odmienia się.
Rudź.
Nie odmienia się.
O 16 w najbliższą środę w infoboksie. Ja chciałem zapytać o inne przygody, bo oprócz tego polskiego celu, to mieliście jeszcze bardzo innych dużych celów. Można powiedzieć nawet, że oni się szwendali po Ameryce Południowej. Tak, te cele powstawały tak na bieżąco i spontanicznie. Jednym z pierwszych był dojazd do najniżej położonej miejscowości na świecie.
Żadne cele nie były spontaniczne.
Nie?
Chciałam to zdementować. Bardzo niewiele celi było spontanicznych. W zasadzie mieliśmy bardzo precyzyjnie sformułowany plan. I wiedzieliśmy, że chcemy odwiedzić piękne miejsca w Argentynie i w Chile. I między innymi była to najniżej położona na południe miejscowość, miasto Ushuaia.
Ushuaia, tak.
Argentyńskie miasto na ziemi ognistej, które jest przepiękne i ma przepiękny park.
Były lodowce, wspaniałe jeziora polodowcowe. Były szczyty Andów na pograniczu chilijsko-argentyńskim przemieszczaliśmy się przez kilka tysięcy kilometrów do góry tym pięknym pograniczem i zmieniając jak Patagonia przeobraża się w bardziej płaskie i trochę bardziej trawiaste i potem lesiste tereny. Udało nam się, co też było planem naszej podróży, udało nam się wjechać do Chile i przejechać trochę drogą panamerykańską. Fragment północnego Chile do pustyni Atacama, gdzie mieliśmy szansę trochę poczuć klimat na salarach, które tam są dosyć znane i popularne. Więc cała ta podróż jakby zamykała ogromną pętlę po południowej części kontynentu południowoamerykańskiego i pozwalała nam jakby obserwować i troszeczkę liznąć tej kultury.
A z miejsc tych najbardziej ciekawych, czy takich symbolicznych, no to wodospady Iguazu, tak? Najwyższe wodospady świata.
Znaczy, my do wodospadów pojechaliśmy już jakby w ostatniej fazie, już chyba w 7 miesiącu naszej podróży i dzięki Bogu, że tam pojechaliśmy na sam koniec. Bo wodospadów nie jest w stanie przebić nic. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc, które faktycznie widzieliśmy podczas tej podróży. Może faktycznie lodowiec jeszcze, Perito Moreno też jest zapierający dech w piersiach.
Tak, ale rozmiar wodospadów i ich mnogość, tam jest 270 kilka kaskad, które łączą się w jedną ogromną, kilkukilometrową taki uskok na Paranie. Więc one te wszystkie w blasku słońca tworzą się dziesiątki tęcz, które naprawdę pięknie wyglądają.
Krzysztof we wspomnieniach po tej podróży napisał, że niewiele mi się w życiu udało spełnić marzeń. Ale to marzenie zostało spełnione i to były bardzo ważne dni, chyba tak to napisałeś, tak? esencjonalne.
Tak, to z biegiem czasu im bardziej oddalamy się jakby datą od tej podróży, tym ona staje się bliższa i pociąga coraz bardziej. Wiele ciekawych rzeczy wychodzi na pierwszy plan i mam takich refleksji sporo, że a jedna główna jest taka, że to jest naprawdę jedno wielkie marzenie, które konsekwencją w działaniu można spełnić i da się wszystko przeskoczyć. Wiele trudności, które spotyka się po drodze.
Da się przeskoczyć, bo pojechaliście razem. Ty się dałaś namówić na tego rodzaju podróż, podróż motocyklową pod namiotem, no mało wygodną.
Pojechaliśmy i wróciliśmy razem. Ja myślę, że taka podróż, zwłaszcza jeżeli ona jest długoterminowa i zwłaszcza jeżeli jest niskobudżetowa, to faktycznie jest taki ogromny sprawdzian dla związku i jak się przeżyje taką podróż, to już potem ona bardziej wiąże niż rozbija związek, tak? Jest bardziej takim scalającym elementem.
Bo jak wyglądał wasz taki, powiedzmy, przeciętny dzień w podróży?
Był dosyć pracowity. W gruncie rzeczy była trochę rutyna, bo każdego dnia musieliśmy, w większości dni, bo nie zawsze spaliśmy na kempingach, bo czasami na południu Ameryki, kontynentu musieliśmy korzystać z koteli. Ale generalnie każdy z tych dni wyglądał podobnie. Mieliśmy konieczność złożenia namiotu, zrobienia sobie czegoś ciepłego do jedzenia. Wsiadaliśmy na motocykle i jechaliśmy dzień wcześniej wyznaczoną trasą, albo modyfikowaliśmy ją w trakcie, w miarę warunków, które się zmieniały na drodze.
To były takie odcinki po 200 na górę, 300 kilometrów?
Tak, średnio tak wychodziło. Czasami zdarzały się dłuższe momenty i były też dni, gdzie jechaliśmy 500, ale średnio wychodziło, że jest to około 200-300 kilometrów dziennie.
Gość w studio, dyrektor Michał Targowski przyszedł. Ciekawe, że dyrektor dzisiaj bez pisanek. Dzień dobry.
Dzień dobry. No dzień. Bez pisanek.
A dlaczegoż?
Ale w głowie wszystkie jajeczka mam.
Tak?
I o nich chętnie
opowiem. Będziemy opowiadali o nich po godzinie 12.
Po godzinie 12.
Bo ja już chciałem test zadać naszym gościom. Ciekawe, czy odróżniliby jajko ptaka z Ameryki Południowej od afrykańskiego albo jakiegoś azjatyckiego. I miałem nadzieję.
No, jeśli mieli kontakt z ptaszkami, to myślę, że potrafił zrozumieć. Na przykład w południowej Ameryce żyje sobie takie nandu pampasowe, potocznie nazywany struś południowoamerykański.
Widzieliście?
Strusie tak, tak.
O, to na pewno były nandu. No i jest jeszcze afrykański struś, no i te jaja się bardzo różnią od siebie. Wielkością,
tak,
barwą.
Przypuszczam. Ja jako laik ornitologiczny wydaje mi się, że strusia bym rozpoznał jajo.
Swoją drogą, jakie pytania po takiej podróży, po takiej eskapadzie zadają wam znajomi? Bo na pewno o przygody, o trudne momenty, o jakiś wypadek być może, albo o czas, gdy motocykle odmówiły posłuszeństwa, bo też takie chwile były.
Znaczy, to są wszystko bardzo niewygodne pytania, bo motocykle praktycznie rzecz biorąc odmawiały posłuszeństwa bardzo często, o wiele za często niż można by się wydawać. Ale to były tak prozaiczne i niegroźne sprawy, że jakby dawaliśmy oczywiście, liczba mnoga jest tutaj zdecydowanie na wyrost, ale dawaliśmy sobie radę z tymi naprawami motocykli. Natomiast jeżeli chodzi o tam te wypadki tutaj, co byłeś taki uprzejmy wspomnieć, to ja absolutnie tego uważam, że to nie były wypadki, to były drobne przewrócenia się po prostu na prawą stronę albo na lewą i naprawdę wynikały tylko jedynie z pewnego braku doświadczenia. Mojego,
tak,
oczywiście.
Zdarzały się takie sytuacje, że motocykl wywracał się ku mojemu ogromnemu przerażeniu, ale w jakimś stopniu mieliśmy szczęście i nic się nie działo złego. Pomimo drobnych uszczerbków maszyna jechała dalej, a my cali jakoś dzień za dniem brnęliśmy przez podróż.
Takie główne pytanie, które zadawali nam przyjaciele, znajomi, to poruszyłeś już oczywiście dużo wcześniej. Jak można wytrzymać na statku 4 tygodnie? Można, jest to naprawdę, jeszcze raz powiem, że jest to naprawdę przepiękny czas, który można przemyśleć wiele rzeczy w tym
Jak
czasie.
Jak można na motocyklu wytrzymać 8 miesięcy?
Znaczy, były trudne chwile oczywiście, jeżeli mówimy o takich mentalnie trudnych chwilach, bo też trzeba pamiętać, że jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę. W warunkach raz, że trudnych, a dwa, że zmiennych. i trudno przewidywalnych, bo pomimo, że po paru dniach już mniej więcej wydaje ci się, że wiesz, że może trochę znasz ludzi, trochę znasz klimat, państwo, to za chwilę przekraczasz granicę, jesteś zamiast w Argentynie, w Chile, jest troszkę inaczej, więc cały czas jesteś na takim, ja to nazywam, że na takim stand-by, czyli w takiej gotowości, że szukasz, wypatrujesz niebezpieczeństw w otoczeniu różnych.
Przede wszystkim Ameryka Południowa wielu osobom kojarzy się z krajami niebezpiecznymi.
Nas nie spotkało nic niebezpiecznego ani w Argentynie, ani w Paragwaju, ani w Urugwaju, ani w Chile. I także nie możemy tego potwierdzić.
Nie było żadnych sytuacji takich, tak jak powiedziała tutaj moja żona. Mieliśmy jakiś taki drobny dyskomfort, czasami wjeżdżając w duże miasta, ale nie trzymaliśmy się zbyt długo tych aglomeracji i woleliśmy taką dzikość natury, gdzie swobodniej nam się podróżowało. Czasami była, pewnego wieczora nie wspomniałem żonie, że znalazłem takie nadgryzione, nadjedzone, że tak powiem, guanaku, które leżało gdzieś przy dzikim obozowisku, jakie rozbiliśmy. Więc wziąłem ze sobą taki nóż dosyć spory, który woziliśmy ze sobą zawsze. I to był taki jeden z elementów, gdzie nie wiedziałem, czy w nocy nie mają tam swojego rejonu jakieś kotowate drapieżniki, tak. Ale no, na szczęście nic się nie stało i potem spotkało nas drobne takie perturbacje związane z trzęsieniem ziemi, które było w północnym Chile, w Iquique. Też taki palec, rządzenie losu trochę, że zmieniliśmy jakby plany i zawróciliśmy się o 180 stopni, pojechaliśmy w dół Chile, a nie w górę, bo w tym samym okresie, gdybyśmy tam dotarli, to trafiliśmy w epicentrum tego trzęsienia, więc było kilka sytuacji, które jakby sprawowało nad nami jakiś taki...
A jeżeli chodzi o ludzi, to jedna z trudniejszych sytuacji to podobno przekraczanie granic. Nie jest łatwo.
Znaczy jest długo.
Może łatwo. Są tam w paszportach wszystkie pieczątki.
Tak, jak się wszystkiego przypilnuje i faktycznie zwróci na to uwagę, bo znaczy nie jest łatwo wtedy, kiedy człowiek jest
pogranicznicy chaotyczny. Podobno nie są przyjemni, nie są sympatyczni.
A ja wiem.
Chilijsko-argentyńska granica jest troszeczkę problematyczna, bo są bariery jakby fitosanitarne, które uniemożliwiają wwożenie jedzenia, produktów owocowo, takich warzywnych, świeżych, a my z uwagi na to, że jechaliśmy niskobudżetowo, chcieliśmy zaoszczędzić i wykorzystać różnice w cenach, więc z Argentyny nie mogliśmy przewozić różnych spożywczych rzeczy, więc tu było troszeczkę takie chwile niepewności, kiedy staraliśmy się jakiś serek drobny na śniadanie przemycić, ale pomimo tych drobnych takich dyskomfortów faktycznie, no mieliśmy szczęście podczas tej podróży, trzeba przyznać chyba.
Wnioski z tego takie, Krzysztofie, warto spędzić wakacje z blondynką.
Z blondynką jak najbardziej, tak.
To tak, pomaga bardzo mocno.
Potwierdzam,
jest
pomaga.
Jest sympatycznie i przyjemnie.
Pomaga. Zresztą trzeba mieć chyba z kim dzielić te chwile radości i codzienności, które są
Wiesławo, warto spędzić wakacje z motocyklistą.
Jak najbardziej. Nawet, chyba nawet będąc plecakiem, czyli pasażerem.
Wiesława i Krzysztof Ruć, jeżeli mają Państwo jakieś inne pytania, to zapraszam i przypominam. 30 marca w środę o godzinie 16 oni w Infoboxie, oni, którzy przejechali 20 tysięcy kilometrów przez Amerykę Południową w podróży motocyklowej, która zajęła im 8 miesięcy. Dziękuję bardzo za spotkanie w studiu.
Dziękujemy pięknie i życzymy wszystkich zdrowych, wesołych
świąt. Pisaneczki to w jakieś amerykańskie wzory teraz?
Tak, malujecie? Mamy takie specjalne amerykańskie. Nie, ale pytasz to, co się dzisiaj będę wymyślać zaraz.
Dziękujemy uprzejmie za zaproszenie i również wesołych świąt życzymy wszystkim.
A po godzinie 12 z dyrektorem Michałem Targowskim rozmowa o tym, ile zajmuje pomalowanie jajka strusia.